Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Już tak dalej mnie Duch Święty wprowadzi w usłudze na temat posłuszeństwa Bogu. A w tym temacie chciałbym usłużyć na temat skromności i przyzwoitości. Czy Biblia w ogóle mówi coś na temat skromności? Czy Biblia w ogóle mówi coś na temat przyzwoitości? Skromność jest to cecha kogoś, kto nie wywyższa się, nie dba o rozgłos i uznanie innych lub cecha czegoś, co jest proste, pozbawione ozdób, cecha czegoś, co nie jest zbyt efektowne i co nie jest zbyt głośne. Kochani, mówiąc o cesze czegoś, zanim przejdę do cechy kogoś, chciałbym właśnie zwrócić uwagę na pewien rodzaj prostoty, o którym mówił Bóg w drugim rozdziale Księgi Mojżeszowej do Mojżesza, a mianowicie mówi on tak. Druga Mojżeszowa, 20 werset, wersety 24-25. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i ofiarujesz na nim Twoje całopalenia i Twoje ofiary pojednania z owiec Twoich i z bydła Twego. Na każdym miejscu, na którym nakażę Ci wspominać imię moje, przyjdę do Ciebie i będę Ci błogosławił. A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go. Nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła nagość Twoja. Wiecie, tak dzisiaj dotknęło mnie to słowo, tak zostało ożywione w czasie też modlitwy brata Piotra i tej krótkiej usługi brata Daniela. My czasem, wiecie, tak patrzymy ludzkimi oczyma, że to uwielbienie nasze jest takie skromne, że dziś może grupa muzyczna w takim skromnym składzie, takie skromne granie, ale Bóg od nas nie oczekuje upiększania ołtarza dziękczynienia. On wręcz mówi, ja nie oczekuję od was tych ociosanych kamieni. Ja oczekuję od was, abyście przychodzili do mnie w prostocie swojego serca i w szczerości swojego serca i wylali to serce przede mną. Ołtarz dziękczynienia nie ma być przyozdabiany, nie ma być obsadzany świętymi gajami, jak to czynią niektórzy z innych wyznań, upiększając. Istotą jest to, z czym przychodzisz. Bóg mówi, to, co ja stworzyłem, jest doskonałe. Te okrągłe, te nieociosane kamienie. A więc, gdy będziesz przychodził do mnie, jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy go obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go. My dzisiaj możemy się spotykać właśnie z takim upiększaniem ołtarza. W różny sposób, a to flagami, a to kwiatami, a to, wiecie, fajerwerkami, dymami. To jest coś, czego Bóg nie oczekuje. Wręcz przeciwnie, mówi, jeśli będziesz to czynił, zbezcześcisz ołtarz, na którym chcesz przyjść i złożyć mi ofiarę. Jaką my dzisiaj możemy ofiarę Bogu złożyć? Jedynie ofiarę modlitwy, ofiarę wdzięczności, ofiarę dziękczynną za to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas, abyśmy mieli życie wieczne przez wybaczenie grzechów, obmycie Jego świętą krwią. Tylko wdzięczność może być w naszym sercu i nic więcej. Modlitwa, wdzięczność. I z tym przychodzimy na ten prosty, nieupiększony ołtarz z nieociosanych kamieni. Skromny, bo dzisiaj mówimy o skromności. Cecha czegoś, a więc czegoś, co jest proste, pozbawione ozdób, cecha czegoś, co nie jest zbyt efektowne ani zbyt głośne. Ale też skromność to jest cecha kogoś, kto się nie wywyższa, nie dba o rozgłos i nie dba o uznanie innych. Są tacy ludzie na kartach Słowa Bożego, którzy byli ludźmi skromnymi, a niektórzy nawet bardzo skromnymi. I między innymi w czwartej księdze Mojżeszowej czytamy w 12 rozdziale i 3 wierszu o pewnym człowieku, którego wszyscy doskonale z opisu znamy, mianowicie Mojżeszu, o którym jest napisane, że był człowiekiem bardzo skromnym. Mało tego, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I tak się zastanawiałem, dlaczego, Panie Boże, właśnie wybrałeś Mojżesza. I tak dotarło, wiecie, do mojego ducha, że no właśnie dlatego, abym miał z kim rozmawiać. Wiecie, Bóg nie potrzebuje ludzi, którzy z Nim polemizują. On nie potrzebuje ludzi, którzy z Nim prowadzą dialog, którzy się przekomarzają. On potrzebuje nie partnerów do dyskusji, ale on potrzebuje człowieka do słuchania i do wykonywania jego słowa. Takim był Mojżesz. Chociaż gdy jemu się wydawało, że już jest gotowy, aby podjąć służbę, to Pan Bóg powiedział, no jeszcze poczekasz kolejne 40 lat życia i wtedy będziesz gotowy. Tworzył jego charakter. Kiedy pas owce u swojego teścia Jetry na stepach, na pastwiskach, miał wiele czasu, aby obcować również z Bogiem. Tworzył jego charakter przez posłuszeństwo i tak trudno jest nam dzisiaj w życiu czekać. Wiem to po sobie, mając Boże obietnice, muszę czekać. Muszę czekać i czekać i czekać. Ale kochani, my przez cierpliwość i posłuszeństwo Bogu dziedziczymy obietnice Boże. Przez cierpliwość w nadziei wiemy, że się w końcu doczekamy wypełnienia Bożych obietnic w naszym życiu. Musiał przejść tą szkołę na stepie, na pustyni, pasąc owieczki, najpierw te fizyczne, zanim mu Bóg powierzył te prawdziwe owce ludzkich dusz. Człowiek nadzwyczaj skromny, najskromniejszy ze wszystkich ludzi. Wiemy, że też miał jakieś tam krótkie zachwiania przed Bogiem, ale i tak był najskromniejszym człowiekiem ze wszystkich ludzi. Słuchał tego, co Bóg do niego mówi i był wykonawcą jego słowa. Choć na początku się oczywiście wzbraniał, mówił, nie jestem człowiekiem wymownym, wybierz Boże innego do tego stopnia, tak polemizował z Bogiem, że się Bóg na niego rozgniewał. Bóg rozmawiał z Mojżeszem jak z nikim innym, twarzą w twarz, z ust do ust. Stał przed Bogiem, a później, gdy schodził do swojego ludu, jego oblicze jaśniało. Oblicze Bożej chwały było na jego twarzy. Kochani, człowiek skromny. Co to znaczy człowiek skromny? My wiemy, że cały nasz duch, dusza i ciało powinny być przygotowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Skromność dotyczy właśnie zarówno ducha, skromność dotyczy duszy i skromność dotyczy ciała naszego. Skromny w duchu to inaczej człowiek pokorny w duchu, ubogi w duchu. Jeśli mówimy ubogi w duchu, to przychodzi mi zaraz na myśl słowa wypowiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w 5 rozdziale zapisane przez Mateusza i w 3 wierszu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni ubodzy w duchu. Ubogi to inaczej człowiek biedny. Ubogi w duchu, biedny w duchu, możemy postawić tutaj znak równości. Człowiek biedny, nie posiadający nic bądź bardzo mało wie, że jego życie jest zależne od czyjejś przychylności. A żeby mu się polepszyło, żeby mógł się wzbogacić, to ktoś musi mu coś dać. Nie ma skąd wziąć, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. A jeśli coś otrzyma, to jest po prostu wdzięczny. Jest wdzięczny, a nie chełpi się, że coś ma. Ubogi w duchu wie, że jest całkowicie zależny od Boga. Że to, co może uczynić, tak jak powiedział Pan Jezus, bo beze mnie nic uczynić nie możecie, to tyle może uczynić, co Bóg przez niego uczyni. Wie doskonale, że jest tylko narzędziem w Bożych rękach. I że musi zachowywać postawę skromności, szczerego, prostego serca przed Bogiem. Otwartego serca. I przed ludźmi oczywiście też. Ubogi w duchu. Wiecie, gdy tak czytałem Ewangelię Łukasza, dotarła do mnie na nowo i tak z innej jakby drogi, z innego objawienia ta historia, która mówi o Zachariaszu i Elżbiecie. Chciałbym ją przeczytać pokrótce, oczywiście streszczę, w kontekście posłuszeństwa Bogu. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział i może od 5 wiersza czytamy tak. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. A więc oboje sprawiedliwi, oboje nienaganni przed Bogiem. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem, w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I dalej od 18 wiersza czytamy, wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł rzekł do niego, jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie. Bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Cóż on takiego wielkiego powiedział, kapłan Zachariasz? Czy to był jakiś taki stanowczy sprzeciw? Kochani, to było zwykłe pytanie. Jestem bowiem, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. Słuchajcie, jeżeli Bóg cokolwiek mówi do nas przez Słowo Boże, w tym wypadku bezpośrednio przez posłannika, słowo przyniesione od Boga, przez anioła Gabriela, to lepiej, abyśmy nie poddawali tego wątpliwość. Nie twoja to rzecz, Zachariaszu, jak Bóg to uczyni. Jeśli Bóg mówi, że będziesz miał syna, to będziesz miał syna. A on poddaje wątpliwość, mówi, jakże się to stanie, ponieważ jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A czyż on nie znał historii Abrahama i Sary? Oczywiście, że znał. To spowodowało, że anioł pański powiedział do niego, otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Tak do mnie bardzo, bardzo dociera, abyśmy zważali na każde słowo, jakie wypowiadamy przed Bogiem. Na każde słowo, bo za każde słowo można naprawdę ponieść konsekwencje. Wydawać by się mogło może nie tak postawione pytanie, no właściwie, no czy anioł nie mógł mu odpowiedzieć wprost, no tak to się stanie, czy tak. Ale zobaczcie postawę na przykład Marii, która dowiedziała się o podobnych okolicznościach, gdy tenże archanioł Gabriel powiedział jej, że pocznie i porodzi syna, to czytamy, że Maria rzekła, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego i anioł odszedł od niej. Czyż Maria nie mogła zadawać tego typu pytań? Myślę, że o wiele więcej. Panie, ale a mąż a żyje w narzeczeństwie, a jak to się stanie i tak dalej, i tak dalej. Nie. Skoro Pan powiedział, ona w posłuszeństwie odpowiada, oto ja służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego, a jak to się stanie, to Twoja rzecz. Skoro powiedziałeś, Boże, to ja Ci ufam, to się tak stanie. Ale jak Ty to zrobisz, w jakich okolicznościach, nie moja to rzecz. Mówię to w kontekście posłuszeństwa Bogu i posłuszeństwa Słowu Bożego. Czy z taką bojaźnią jak Maria podchodzimy do słyszanego, do zwiastowanego Słowa Bożego? Czy takie w prostocie serca przyjmujemy w takim posłuszeństwie, z takim nastawieniem? Czy może poddajemy wątpliwość Boże Słowo? Dla mnie ta historia ma też drugi aspekt, jeśli chodzi o kaznodziejstwo. Ona mi mówi, jeżeli będziesz poddawał wątpliwość Słowo Boże, to za nie mówisz. Kochani, nie fizycznie, bo fizycznie można mówić za kazalnicy, ale twoje słowa będą jak plewa, które wiatr roznosi. Nie będą one dotykać ducha człowieka. Za nie mówisz. Przestanę cię używać. Jeśli będziesz poddawał wątpliwość moje święte słowo. Człowiek ubogi, biedny w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Kochani, prorok Izajasz mówi w 57 rozdziale i 15 wierszu tak, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły. Przytacza tutaj słowa samego Boga, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Po co? Aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bez postawy skromności, skruchy, pokory nawet nie ma co pokazywać się przed Bożym tronem. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Taka postawa, przyjście z takim sercem może sprawić tylko tyle, że Bóg się przeciwstawi, zanim zaczniesz mówić mi czy tobie. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, w 5 wierszu mówi tak na temat skromności. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. A ja bym mógł powiedzieć, a jeśli brakuje skromności u nas, to trzeba by się zastanowić, czy czasem Pan nie jest daleko. Jeśli nie ma skromności w nas, apostoł Paweł mówi, Pan jest blisko, ale jeśli nie ma skromności, to trzeba by się zastanowić nad sobą, czy wtedy czasem Pan nie jest daleko od nas. Psalm 138, 6 wiersz powiada, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Wspomniałem tutaj o pysze człowieka, bo przeciwieństwem skromności, przeciwieństwem człowieka ubogiego w duchu jest człowiek pyszny. Na temat pychy to mamy wiele, wiele kart, stronic Słowa Bożego zapisanych jako ostrzeżenie, aby chronić nas przed dojściem do takiego stanu. I na przykład w przypowieściach Salomona czytamy, że pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Wyniosłość ducha. O ile z pychy można się jeszcze po upadku podnieść, to jeżeli człowiek zostanie, wyniesie się sam w duchu, to może spaść bardzo wysoko i to kończy się kompletną ruiną. Często bywa tak, że to też ludzie dopomagają. Ludzie dopomagają w tym, aby kogoś wynieść wysoko w duchu. Człowiek niestety ma taką naturę, osobowość, że jest bardziej lub mniej podatny i łasy na pochlebstwa, na niezasłużone opinie, ale wywyższające go, choć niczym sobie w tym nie zasłużył na to. Człowiek jest po prostu, jego ludzka, adamowa natura na to bardzo łasa i podatna. I pycha może doprowadzić do tego, że człowiek bardzo wysoko wyniesie się w swoim duchu, a potem już tylko upadek i totalna ruina. Jako przykład chciałbym podać z drugiej księgi Kronik pewnego króla. Druga Kronik, 26 rozdział i przeczytam wiersze najpierw 4, 5. A chodzi tu króla Uzjasza. Gdy miał 16 lat, został obwołany królem po swoim ojcu Amasjaszu. I tak jest napisane w 4 wierszu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. I tutaj czytamy o wielkich jego osiągnięciach, właściwie to Bożych osiągnięciach, do których go Bóg użył jako narzędzie swoje. Czytamy w wierszu 10 również, że miał również zamiłowanie do rolnictwa, takie jego hobby. I dalej w 15 wierszu czytamy tak. Jego sława rozeszła się daleko, cudownej bowiem doznawał pomocy. I tu jest powiedziane aż. Cudownej bowiem doznawał pomocy od Boga, aż doszedł do takiej potęgi. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie. I sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu, wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Zanim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego, nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu, rzecz to kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się z niewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Na razie dotąd. Kochani, Pan Bóg mu błogosławił, Pan Bóg wielce go wywyższył, doznawał bowiem cudownej pomocy od Boga, jak mówi Słowo Boże, aż doszedł do takiej potęgi, jak mówi Słowo Boże, że wzbił się w pychę. Wiecie, może w jego wypadku lepiej by było pozostać przy tym zamiłowaniu do rolnictwa, a nie zostać królem. Ale wiemy, sukcesja po Amasjaszu, został królem jako jego syn. I tak to jest czasem w naszym życiu. Nie każdego z nas Pan Bóg może postawić na miejscu, na którym byśmy oczekiwali czy chcieli. Ponieważ Bóg wie, że to mogłoby nam zaszkodzić. My sami, kochani, nie znamy swojego serca. My dzisiaj możemy czuć się osobą uniżoną w duchu, pokorną, skromną, ale w jaki sposób by to na nas podziałało, to tylko wie Bóg. Dlatego w przypadku Uzjasza lepiej by było dla niego samego zostać przy zamiłowaniu do rolnictwa, niż być tak mocno wywyższonym przez Boga. Nie pilnował swojej duszy, nie pilnował swojego serca, a powiem wam, że to wcale nie jest łatwe rozpoznać u siebie pychę. To częściej rozpozna ktoś inny, ale niech to będzie wasz dobry przyjaciel, bo wiecie, rozpoznawanie pychy u innych to wielu ludziom przychodzi bardzo łatwo, tylko nie u siebie samego. Trudno jest wskazać, trudno jest samemu powiedzieć, że zaczynam wchodzić na niedobrą drogę, na drogę pychy. Muszę uważać, muszę pokutować, muszę się uniżyć, abym nie spadł z wysokości, a moje życie duchowe nie stało się ruiną. Ale powiem wam, że Bóg w swojej łasce i miłosierdziu z każdego momentu naszego życia daje możliwość zawrócenia. Zobaczcie, przeciwko niemu wystąpiło 80 kapłanów. Na czele z Azariaszem napisane jest ludzi śmiałych. Mnie bardzo buduje ich postawa. Przecież oni w zasadzie ryzykowali życiem. Oni wiedzieli, co uczynił Saul, król Saul, z kapłanami, że kazał Edomicie, Doegowi ich wyciąć w pień. Zresztą miał ten przykład Saula jako pierwszego króla, który również ośmielił się złożyć ofiarę przed Bogiem, choć nie było mu to wolno. Wiedział o tym, przecież doskonale Uzjasz, a jednak w swojej pysze doszedł do wniosku, czy ja król nie mogę zrobić tego samego. I uczynił to. Tych 80 ludzi miało odwagę stanąć naprzeciwko niego, powiedzieć, królu, nie twoja to rzecz. Kadzić, składać ofiarę z kadzidła przed Bogiem. Rzecz to kapłanów, synów Arona. Stanęli zdecydowanie na Słowie Bożym, na posłuszeństwie Bogu, ryzykując swoim życiem. To jest moment, gdzie Uzjasz mógł się zachować zupełnie inaczej. Gdyby jego serce było pokorne, gdyby jego serce było gotowe na przyjęcie napomnienia, mógł powiedzieć tak, Słuchajcie, bracia, słuchaj, kapłanie Azariaszu, masz rację. Masz rację. Nie wolno mi było tego robić. Taką postawę miał Dawid, gdy usłyszał tą przypowieść o owiece od Natana. Powiedział, zgrzeszyłem. Nie bał się tego powiedzieć, zgrzeszyłem. Natomiast Uzjasz, gdy odwrócił się do nich, do kapłanów, którzy zwrócili mu uwagę, rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Tego nie musiało być. Jestem przekonany, że gdyby on w pokorze uznał swoją winę, przyznał rację kapłanom, którzy stali na Bożym Słowie, jestem przekonany, że gdyby prosił Boga w ich obecności, Boże, wybacz mi, zapędziłem się za daleko. Rzeczywiście dziękuję Ci za tych ludzi. Dziękuję Ci za Azariasza, za kapłanów, że oni mieli odwagę przyjść i powiedzieć mi o tym, że zbłądziłem. Jestem Ci wdzięczny. Wybacz mi. Oto niech złożą ofiarę za mnie, za mój grzech, abym nie został przez Ciebie nawiedzony. Ale nie. Jego postawa była inna. Rozgniewał się bardzo. I to jest ten moment wyboru człowieka. Mógł pójść tamtą drogą uniżenia, ale jego serce nie było już w stanie. On był tak pełen pychy i buty, że rozgniewał się na tych kapłanów, którzy przedstawili mu nic innego, jak tylko Boże prawo. I tak się gniewał, a miał w ręku kadzielnicę, trąd wystąpił na jego czole. Gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole. Wypchnęli go więc tamtąd. Zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony z świątyni pańskiej. A Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Nie tak musiało wyglądać jego życie, nie tak musiało przebiegać jego królowanie, że jako trędowatego odosobniono go i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych. A właściwie władzę w jego imieniu sprawował jego syn Jotam. Nieposłuszeństwo Bogu. Bracia i siostry, kim my naprawdę jesteśmy? Kim my jesteśmy, przytaczamy czasem to, że jesteśmy właściwie nikim, jesteśmy prochem ziemi. A jednak człowiek potrafi stanąć i sprzeciwić się Bogu. Potrafi stanąć i sprzeciwić się Bożemu Słowu. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość, mówi Salomon. Za pychą przychodzi hańba, odrzucenie, odosobnienie. Nie jeden jest butny przed upadkiem, tak jak Uzjasz, lecz chwałę poprzedza pokora. Zabrakło pokory, zabrakło odbicia Bożej chwały. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Przekonał się o tym, wielu się przekonało, ale przychodzi mi na myśl król Nabuchodonozor, który również chełpił się przed swoimi dworzanami, że to swoją wspaniałością, swoimi zabiegami, swoją potęgą, siłą, mocą, chwałą uczynił tak wielkim Babilon. I wiem, co się później dalej stało, gdy został poniżony przez Boga, wygnany na 7 lat, gdy jadł trawę jak wół, gdy wyrosły mu włosy jak pióra u orła, szpony jak u ptaków drapieżnych. To wówczas podniósł swoją głowę ku niebu i powiedział, że Bóg tych, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Może poniżyć. I taka jest kolej rzeczy, kochani. Jeżeli człowiek sam się nie uniży przed Bogiem, nie ma takiej postawy uniżania i skromności, to Bóg może go poniżyć. Choć jak wspomniałem, z każdego punktu naszego życia jest wyjście i Bóg tego oczekuje. To skromność, Tyle dzisiaj może na temat skromności, takich wybranych aspektach. A teraz chcę mówić na temat przyzwoitości. Czy Biblia mówi cokolwiek na temat przyzwoitości? Właściwie co to jest takiego przyzwoitość? Oczywiście, że mówi i to również w różnych aspektach naszego życia. Przyzwoitość w zachowaniu, przyzwoitość w mowie, no i również przyzwoitość, jeśli chodzi na przykład o ubiór. Przyzwoitość jest to postawa zgodna z obowiązującymi zasadami etycznymi, moralnymi, rzetelność, uczciwość, solidność. To tyle z cytatów ze słownika języka polskiego. To jest przyzwoitość. Jest takie określenie, które mówi, przyzwoitość tego wymaga. To się tak potocznie używa, aby postąpić tak, tak czy inaczej. Na przykład chcę podać tutaj takie dwa przykłady, które przychodzą mi na myśl. Na przykład, jeśli cofając na parkingu swoim samochodem, niechcący wjedziesz w czyjś, potłuczesz lampę, to co robisz? Modlisz się, Panie Boże, żeby tylko nie nadszedł w tym momencie właściciel tego samochodu. Tak? Panie, spraw, abym zdążył odjechać, żeby on tego nie zauważył. Boże! A później, nie daj Boże, jeszcze takie świadectwo z Boże składasz. Bo i tak bywa, kochani. Ja nie mówię dosłownie, ale podobne. Powiem wam, że uczciwość tego wymaga od nas ludzi wierzących. Uczciwość tego wymaga, aby po pierwsze poczekać na tego, któremu wyrządziliśmy szkodę, gdy przyjdzie, przyznać się do winy, przeprosić, przyjąć wszystkie wynikające z tego konsekwencje, oczywiście niemiłe. Nie wiadomo też, jak ta osoba się zachowa, czy potraktuje nas łagodnie, czy może ostro, uiścić rekompensatę i jednocześnie modlić się do Boga, aby poszkodowany okazał łaskę i miłosierdzie nam, a nie aby Bóg zamknął oczy temu człowiekowi. Przyzwoitość wymaga takich zachowań. Powiem wam, że my szczególnie powinniśmy jako ludzie wierzący być wyczuleni, ponieważ głosząc Ewangelię, taką postawą my sami sobie zamykamy drogę do serca tego człowieka, a właściwie drogę Duchowi Świętemu. Ponieważ stajemy się rzeczywiście ludźmi, no muszę użyć tego słowa, hipokrytami. Co innego głosimy, co innego mówimy. A szczególnie bądźmy wrażliwi na nowo narodzone dzieci Boże, bo łatwo je bardzo zgorszyć taką postawą. I szczególnie bądźmy wrażliwi na ludzi ze świata właśnie. Bo my, że tak powiem w cudzysłowie, starzy wyjadacze, to my z takimi rzeczami się spotykamy na co dzień, od wierzących. I my po prostu przykrywamy te słabości miłością, bynajmniej staramy się, bynajmniej powinniśmy to robić. A no dobrze, niech Pan Bóg go błogosławi. No, może jak kiedyś coś do Niego dotrze, może zmieni swoje postępowanie. Ale bądźmy wrażliwi. W obcowaniu z ludźmi niewierzącymi szczególnie i z nowonarodzonymi dziećmi Bożymi. Kochani, to jest taka jeszcze chcę wspomnieć o takiej jednej cesze, która tak mocno zawsze gdzieś mi jest w sercu i przed oczyma, a mianowicie, która jest zapisana w Psalmie 15, jeśli chodzi o przyzwoitość, i w wierszu 4. Psalm 15. Może przeczytam szerzej ten psalm. Jest to psalm Dawidowy i Dawid mówi tak. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Chciałbym, abyśmy się przy tym zatrzymali. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej, ten będzie przebywać w namiocie Twoim, Panie. Ten zamieszka na Twojej górze świętej. Podam taki przykład z życia. Na przykład umawiamy się z kimś na remont naszego mieszkania. Umawiamy się z tym, który to mieszkanie przygotuje do malowania. a więc poszpachluje tam, wygładzi może jakieś regipsy. Później pomaluje, umawiamy się, słuchaj, umawiamy się na 500 zł. Przykład, nie wiem jakie są ceny, przykład, umawiamy się na 500 zł. Po skończonej pracy 500 zł. Zgoda? Zgoda. No ale przychodzi czas wypłaty, robota jest zrobiona na czas, solidnie, z najlepszych materiałów. Przychodzi do zapłaty za wykonaną pracę i mówimy tak. No wiesz, ale ja wczoraj spotkałem sąsiada Felka, on też jest malarzem i mówił mi, że on by to zrobił za 350 zł. A więc ja ci nie mogę dać tyle, co ty chcesz, 500 zł, dam ci 400 i powinieneś być zadowolony. Kochani, wystrzegajmy się tego typu postaw. Bo jeśli nam się wydaje, że coś zarobiliśmy, to zdecydowanie więcej straciliśmy. Słowo Boże mówi, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Choćbyś się dowiedział po fakcie, że jednak cena jest zawyżona. Jeśli złożyłeś deklarację, że tyle zapłacisz, to musisz to zrobić. Powiem wam więcej, byłem stawiany w takich sytuacjach w życiu i wiem, że po tym kazaniu znowu będę postawiony, ponieważ jak głoszę coś, to zaraz to się dzieje w moim życiu. Na próbę, czy ja, głoszący, w ten sam sposób postąpię, jak głoszę. Człowiekowi wydaje się, że coś zyskał, a tak naprawdę to traci. Traci. A z czego to wynika? To wynika z chciwości. Ale zobaczmy postawę w drugą stronę. Jeżeli na przykład ktoś dla nas wykonuje pracę, to chcielibyśmy, żeby co? Wykonał ją jak najszybciej, wykonał ją jak najrzetelniej, jak tylko to możliwe, wykonał z najlepszych materiałów i co? I wziął najlepiej jakąś symboliczną zapłatę albo wcale, nie? Taki jest człowiek. Taki jest człowiek. Taka jest osobowość Adamowa, ale nie Chrystusowa. Taki jest człowiek, bo zyskam. Zapłaciłem mniej, jak się cieszę. Ja wam powiem, jednak powiem taki jeden przykład życia, oczywiście bez insynuacji i nazwisk. Z racji swojej pracy częstokroć zaopatruję ludzi w drewno, kupują u mnie, w tym również ludzie wierzący. Z różnych zborów, nawet z różnych województw. I wiecie, kiedyś miałem taką sytuację, zadzwonił do mnie pewien człowiek wierzący, jak to on się określa, i mówi, słuchaj, załatw mi kogoś, kto by mi to drewno pociął. Ja mówię, dobrze, popytam się, załatwię ci, przyślę ci tych ludzi, jeśli będziecie odpowiadać. No i pytam się, słuchajcie, ile weźmiecie za pocięcie metra przestrzennego drewna w klocki? Na trzy części. No, biorą 15-20 zł. Ja mówię, dobrze, ten człowiek jest człowiekiem, który żyje skromnie, no jest człowiekiem ubogim. Czy moglibyście jakieś względy mieć dla niego, żeby zrobić to jak najniżej, a jednak, żeby to było dla was opłacalne. Dobrze. Ze względu na ciebie 10 zł za metr. Zrobimy to. No i kochani, rzeczywiście poszli, a to byli moi pracownicy. Pocięli to drewno za 10 zł, wracają, pytam się. Słuchajcie, no jak? Pocięliście? Zapłata uiszczona? No i tak, no tak, uiszczona. Ale widać, że coś jest nie tak. Więc pytam się tego braciszka, mówię, słuchaj, zadowolony jesteś? Mówi, no jeszcze jak? Ty wiesz co, że jeszcze utargowałem złotówkę na metrze. Zamiast 10, 9 zł zapłaciłem im. Co, zgodzili się? A mieli inne wyjście. Zarobił 7 zł na 7 metrach drewna. Kochani, podaję to jako przykład, aby w ten sposób nigdy nie postępować. Przyzwoitość nakazuje zupełnie co innego. Zupełnie inne zachowanie. Wiecie, to co nam się wydaje, że my zyskamy, to możemy naprawdę stracić ludzkie dusze, stracić całe miejscowości swoim zachowaniem, bo to bardzo szybko się rozchodzi. Jaką postawę zajmujemy? To nie ujdzie bez echa. Przyzwoitość. Przyzwoitość w zachowaniu, przyzwoitość w mowie. Może tylko tak przelecę. Wiemy, że Słowo Boże mówi, że szczególnie list do Efezjan na ten temat mówi w kilku miejscach, aby mowa nasza była przyzwoita. Żebyśmy nie używali nieprzyzwoitych żartów na przykład. Pan Jezus mówi, żeby była zaprawiona solą mowa konkretna, budująca. W innym fragmencie Słowa Bożego czytamy, że z każdego wypowiedzianego nieużytecznego słowa zdamy sprawę przed Bogiem. A więc przyzwoitość w mowie. I na koniec przyzwoitość w ubiorze. Czy na ten temat coś Biblia mówi? Oczywiście, że mówi to Stary i Nowy Testament i to dość sporo. I no właściwie od pierwszego rozdziału, kiedy czytamy o upadku pierwszych ludzi, to możemy przeczytać, że gdy Bóg przechadzał się ogrodem Eden, gdy Ewa i Adam zgrzeszyli, ukryli się przed nim. I Adam później mówi, gdy Bóg go odnalazł, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego nakazałem ci jeść? I dalej w 21 rozdziale czytamy, w 21 wierszu czytamy, i uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Kochani, zauważcie, przed kim Bóg uczynił to odzienie, aby zakryć nagość Adama i Ewy. Przed ludźmi? Tam nie było żadnych ludzi. Tam był tylko Adam i Ewa, ewentualnie przyglądające się zastępy niebiańskie. Bóg zakrył człowieka przed samym sobą. Zakrył jego nagość, kiedy człowiek przez poznanie dobra i zła dowiedział się, że jest nagi. Wtedy chodził przed Bogiem dokładnie tak samo. Ale oto dzisiaj, oto przyszła w tym momencie świadomość poznania dobra i zła. I człowiek wypowiada słowa, że jestem nagi, dlatego ukryłem się. Wtedy nie wstydził się przed Bogiem. Nie miał tej świadomości, nie miał poznania tego, co to jest dobro, co jest zło. Tam panowało tylko doskonałe dobro. Ale niestety przez nieposłuszeństwo Bogu na nieszczęście człowieka poznał dobro i zło i natura ludzka Adamowa ciągle wybiera tą stronę zła. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I dalej wrócimy do fragmentu drugiej Mojżeszowej, 20 rozdziału, kiedy ten fragment, który czytałem wcześniej odnośnie ołtarza, tam jest powiedziane, że kapłani wstępujący na ołtarz, nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła nagość twoja. A więc nie będziesz budował stopni przed ołtarzem. Jakaż tam nagość się mogła objawić, kiedy kapłan wstępował po stopniach? No wiadomo, że jak postawisz nogę wyżej, jedną, to ta druga niższa, te efody, te tuniki, które mieli na sobie, wiadomo, że były lekko pociągnięte do góry i pewnie była tam widoczna jakaś część łydki. Dlaczego? O tym będziemy mieli większe wyjaśnienie również w II Mojżeszowej, w 28 rozdziale. Gdy Bóg mówi, jak powinni być ubrani kapłani, jak powinni mu składać ofiary, w jaki sposób, mówi też o ich ubiorze. I tak 28 rozdział II Mojżeszowej i wiersze 42 i dalej mówią tak. Zrobisz też dla nich, dla kapłanów, spodnie lniane dla zakrycia nagości od bioder do goleni. Aaron i jego synowie będą je nosić, gdy będą wchodzić do namiotu zgromadzenia lub zbliżać się do ołtarza, aby sprawować służbę w miejscu świętym. Dlaczego? By nie ściągnęli na siebie winy i nie pomarli. Taka jest wieczysta ustawa dla niego i dla jego potomków po nim. A więc nie jest to bez znaczenia, jak przychodzimy właśnie przed Boga. Tutaj Bóg nie wspomina w ogóle o ludziach. Druga rzecz to jest przyzwoitość wobec ludzi, prawda? Również ze względu na przyzwoitość wobec ludzi zasłaniamy swoją nagość. Ale tutaj cały czas jest mowa o kapłaństwie, które miało zasłaniać swoją nagość przed Bogiem, aby nie ściągnąć na siebie winy i aby nie pomarli. Taką Pan Bóg przywiązywał wagę do tego, jak kapłaństwo przychodziło przed Jego oblicze, aby nie ściągnęli na siebie winy i aby nie pomarli. Czym więc jest celowe odsłanianie nagości przed Bogiem, no i oczywiście przed całym zastępem niebiańskim, przed ludźmi również? Kochani, sprawowanie służby na ołtarzu dziękczynienia, którą dzisiaj sprawujemy, to nie jest obojętne, w jaki sposób stajemy przed Bogiem i przed ludźmi. Bóg oczekuje od nas przyzwoitości. Bóg oczekuje od nas zakrycia swojej nagości. I powiem tak, oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby się bawić w jakieś latanie z miarkami i mierzyć komuś długość spódnic czy wielkość dekoltów. Chodzi o przyzwoitość. Powiecie, no w jakich granicach mieści się ta przyzwoitość, o co właściwie chodzi? Chodzi o to, aby zakryć nagość. Tak mówi Słowo Boże, aby zakryć swoją nagość przed Bogiem i aby zakryć swoją nagość przed ludźmi. Tego wymaga przyzwoitość, o której czytamy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale to kapłani Starego Testamentu. No ale Słowo Boże w Nowym Testamencie również zwraca na te rzeczy uwagę i możemy o tym przeczytać to wielokrotnie, chociażby na przykład apostoł Paweł mówi o tym, apostoł Piotr. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy tak, drugi rozdział, wiersze 8-10. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy w kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami, bo to jest właściwie ozdoba, która jest miła Bogu. A więc kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity. I kochani, tu nie chodzi o gust. Mówi się kwestia gustu, prawda? Tu nie chodzi o modę, tu nie chodzi o cenę, to co się ubieramy. Tu chodzi o przyzwoitość. A przyzwoitość polega przede wszystkim na tym, aby zakryć swoją nagość przed Bogiem i przed ludźmi. Występować skromnie i powściągliwie. Takie są Boże oczekiwania. I dalej apostoł Paweł w tym samym liście 2:15 mówi tak o kobietach, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze, w miłości, w świątobliwości i w skromności. I w skromności. I oczywiście w skromności. Apostoł Piotr w pierwszym liście mówi, trzeci rozdział i wiersze 1-4, podobnie wy żony bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Gdybym tak naprawdę zapytał się i oczekiwał takiej naprawdę szczerej odpowiedzi od sióstr, na przykład dlaczego kobiety noszą na przykład biżuterię, przyozdabiają się kolczykami, bransoletkami, naszyjnikami, czy rzeczywiście powodem jest to, że chcą siebie w jakiś sposób upiększyć, czy może jest inny powód? Powiedzcie szczerze, siostry. Czy czasem to nie jest powód? Bracia oczywiście też. Sygnety, łańcuchy, naszyjniki, bransolety. Co jest powodem? A może powodem jest chęć pokazania, że jestem w posiadaniu tych drogocennych, wartościowych rzeczy. A może to, że chcę podobać się mężczyznom? Może. Czy kobieta powinna chcieć się podobać wszystkim mężczyznom? Czy swojemu mężowi? No i dobrze, jest kochani, odpowiedź, jest uzasadnienie. Natomiast jeszcze raz wracam do tego, co mówi apostoł Piotr i apostoł Paweł. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek i niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. A więc jak traktujemy to zdanie? Jako Słowo Boże? Wspominałem o Zachariaszu, który wdał się w polemikę z posłańcem Bożym, z aniołem, który przyszedł przekazać mu wieść od Boga. I właściwie postawił pytanie, może troszeczkę nie tak, poddając wątpliwość to, co mówi Bóg. Poniósł tego konsekwencje. Dzisiaj o skromności i przyzwoitości mówię w kontekście posłuszeństwa Bożemu Słowu cały czas. To, co przeczytałem, ten fragment, to są fragmenty Bożego Słowa. Więc człowiek musi rozsądzić sam w swoim sercu, w swojej duszy, czy będzie posłuszny Bożemu Słowu, czy też nie. Powiem więcej. W Psalmie 19, już na koniec, czytamy Psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Kochani, tak ostatnio bardzo do mnie ten fragment przemawia na temat posłuszeństwa Bogu. Wiecie, ja wiele z racji zawodu i nie tylko swojego hobby, wiele czasu spędzam w lesie. Wiele czasu spędzam na łonie przyrody. Wiele nocy gwiaździstych, księżycowych przesiedziałem w lesie. Wiele przywitałem brzasków dnia, poranków. I jedno mnie zachwyca, jedno do mnie dociera. Wszystko trwa w ciszy i w posłuszeństwie przed Bogiem. Kochani, tak mocno to do mnie dociera. Wszystko trwa w ciszy i w posłuszeństwie przed Bogiem. Ja się rozkoszuję tą Bożą obecnością, Bożego stworzenia, gdy widzę, jak stoją drzewa w rzędach. Wyobraźcie sobie, czy słyszeliście kiedyś, aby któreś z drzew narzekało na to, Boże, dlaczego każesz mi stać w jednym miejscu przez całe życie? Dlaczego nie pozwolisz mi mówić? Dlaczego nie pozwolisz mi przejść dalej? Wszystko trwa w posłuszeństwie przed Bogiem. Posłany od Boga anioł mówi: ja jestem posłaniec, ten, który stoi przed Bogiem. On czeka przed Bogiem na Boże Słowo. On czeka, aż Bóg do niego przemówi, aby mógł to Słowo zanieść na ziemię i przekazać człowiekowi. A zobaczcie na człowieka, na Zachariasza, tego bogobojnego męża sprawiedliwego. Poddaje wątpliwość to Słowo. Wszystko milczy przed Bogiem. W szacunku i w bojaźni przed Nim. Nikt nie ośmiela się podważyć Bożego Słowa, tylko człowiek. Tylko człowiek ma coś do powiedzenia. Tylko człowiek jest partnerem do dyskusji z Bogiem. Wszystko tak trwa od początku, niezmiennie, w tej ciszy błogosławiąc i wielbiąc Boga. Tylko człowiek ma zawsze jakieś ale przeciwko Bożemu Słowu. Kochani, chciałbym kończyć. Psalm 11 mówi: jeśli zostaną zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Jeśli sami zburzymy podstawy, na których buduje Kościół Jezus Chrystus, to cóż potem poczniemy? Gdzie pójdziemy? Do kogo? Jeśli okażemy nieposłuszeństwo Bogu, do kogo się zwrócimy? Wszystko trwa w milczeniu i w posłuszeństwie przed Bogiem. Oprócz człowieka. Pomyślmy nad tym słowem, które dzisiaj przekazałem, w kontekście posłuszeństwa Bogu. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.